siostry i bracia, spotykamy się ponownie, aby kontynuować nasze rekolekcje, które rozpoczęliśmy w niedzielę. Teraz będzie taka nauka ogólna, a po zakończonej Eucharystii zapraszam wszystkich rodziców na rozważanie rekolekcyjne. Pozwólcie, że rozpocznę to rozważanie fragmentem rękopisu A Teresy z Lisieux, córki Ludwika i Zeli Martin, tych, którzy do nas przybyli w doczesnych szczątkach i już tutaj w tej parafii mają pozostać, by także orędować za tutejszymi mieszkańcami, za rodzinami, ale także za osobami samotnymi. Teresa zapisała: Królestwo Boże jest w nas. Jezus wcale nie potrzebuje ksiąg ani doktorów, aby pouczać duszę. On, doktor doktorów, poucza w ciszy, bez słów. Nigdy go nie słyszałam, lecz czuję, że jest we mnie. W każdej chwili prowadzi mnie i podpowiadam, co winnam powiedzieć lub uczynić. Teresa cytuje tu na początku słowa samego Chrystusa. Królestwo Boże w nas jest. Słuchajcie, to jest prawda niesamowita. Jaka religia pokazuje, że Królestwo Boże, obecność Boga jest w człowieku? Tego człowiek nie może wymyśleć. A wielokrotnie Jezus to mówił. W ostatni wieczór, jak modlił się do Ojca, to wyrażał takie niezwykłe pragnienie, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. To jest największe pragnienie Boga, mieszkać w sercu człowieka, w naszej duszy. Można by powiedzieć, że tutaj Bóg czuje się najlepiej, jakby w swoim niebie. Nie tylko my dążymy do nieba, ale także Bóg. A niebem, rajem dla Niego jest Twoja i moja dusza. Królestwo Boże w Was jest. Siostry i bracia, kiedy myślimy o tym, to rzeczywiście... No, nie wiem, czy jest, są jeszcze takie prawdy, ale czy jest taka prawda tak bardzo żywotna, którą chrześcijanie powinni głosić wszystkim ludziom? Bo to wszystko zmienia. Popatrzmy na chwilę na postać Ludwika Martina, ojca Teresy. Kiedy ożenił się z Zelią, to jego dalsze życie było tak równo podzielone na dwie części. 19 lat wspólnego życia z małżonką, a po jej śmierci 19 lat jeszcze życia samotnego, jako wdowiec, wychowywał swoje córki. One po kolei odchodziły z domu, począwszy od Pauliny, potem Maria, potem Teresa, Leonia i w końcu Celina. Ta ostatnia odeszła, jak ojciec już zmarł. Ten człowiek głęboko żył tą prawdą, że Królestwo Boże jest w nim. Że nie trzeba Boga szukać gdzieś bardzo daleko. My tak myślimy, że Bóg mieszka, nie wiem, gdzieś nad chmurami, że w niebotycznej odległości od nas. Nie. On mieszka w nas. W innym miejscu, wspominając swoje dzieciństwo, Teresa zapisała: co mogę powiedzieć o zimowych wieczorach, zwłaszcza o tych niedzielnych? Ach, jak dobrze było usiąść z Celiną na kolanach taty po rozegraniu partii warcabów. Swoim pięknym głosem śpiewał pieśni, przy których rodziły się w nas głębokie myśli, albo też recytował poezje pełne odwiecznych prawd. Następnie w pokoju na górze odmawialiśmy razem modlitwę. Ja u boku swojego króla. I wystarczyło, że na niego popatrzyłam, by widzieć, jak modlą się święci. Wystarczyło tylko Teresie popatrzeć na Ojca, żeby zrozumieć, jak modlą się święci. Jak oni się modlą? Zatopieni w obecności Boga w nich samych. Jeżeli przypomnimy sobie najważniejszy fakt w życiu duchowym naszego życia. Chrzest. Oczywiście nie pamiętamy zwykle tego, bo byliśmy niemowlętami. Ale w ogóle takie pytanie kontrolne, czy my znamy datę swojego chrztu? Znamy datę narodzin biologicznych, ale tych duchowych. A nie było ważniejszego duchowo dnia w naszym życiu, jak wtedy, kiedy zostaliśmy ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. I co wtedy się stało? Nie tylko został zmazany grzech pierworodny. My koncentrujemy się tylko na tym grzechu, że on został usunięty. Ale stało się coś jeszcze bardzo pozytywnego, nieskończenie pozytywnego. Zamieszkała w nas Trójca Święta. W imię Trójcy zostaliśmy ochrzczeni. Bóg, który jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym, mieszka w nas i chociażbyśmy byli największymi grzesznikami, On nas nigdy nie opuszcza. On może być przywalony naszym złem, przywalony naszym przewrotnym postępowaniem, ale nas nie opuszcza. Tutaj dzisiaj pojawiły się takie dwa obrazy. Po waszej lewej stronie Teresa, która patrzy takim żywym wzrokiem, jakby chciała każdego z nas tak pobudzić, powiedzieć, słuchajcie, życie duchowe to jest coś niesamowitego. To jest coś pięknego, to nie jest coś nudnego. Jakby pokazywała na ten obraz po prawej stronie Trójca Święta. Ikona Andrzeja Rublowa. Jak przedstawić Trójcę Świętą? Nie da się jej przedstawić. Rublow przedstawił w postaci trzech jakichś niebieskich posłańców, aniołów, ale my dzisiaj możemy to odczytać jako Ojciec, Syn i Duch Święty, zapatrzeni w sobie. Ojciec, który rodzi swojego Syna, wszystko mu daje. A Syn, który wszystko oddaje swojemu Ojcu, niczego dla siebie nie zachowuje. To jest coś takiego. Jeden, czyli Ojciec, rodzi Syna. Wszystko oddaje. Tu już nic nie zostaje, bo wszystko oddał. Ale Syn, otrzymawszy wszystko od życia, od Ojca, oddaje wszystko Jemu z powrotem. I znowu tu już nic nie zostaje. I co się dzieje? Cudowna wymiana. Ojciec i Syn oddają wszystko i niczego nie tracą, ponieważ niejako w tym samym momencie otrzymują wszystko od drugiego. I tą miłością wzajemną jest Duch Święty. Takie życie w nas jest. Spróbujmy zrobić takie małe ćwiczenie, żeby sobie to jeszcze lepiej uświadomić. Mam do Was taką prośbę. Zamknijmy teraz na 2-3 minuty nasze oczy. Ale tak dosłownie. Tak jak dzieci, które się prosi, żeby na chwilę też zamknęły oczy. I spróbujmy sobie wyobrazić naszą duszę. No nie można jej sobie wyobrazić. Ona jest niematerialna, boska, nieśmiertelna. No to wyobraźmy sobie nasze serce. Tego serca też nigdy nie widzieliśmy, ale my wiemy, że ono tam jest, że ono bije nieustannie. W każdej sekundzie jedno uderzenie, w jednej minucie około 60 uderzeń, w jednej godzinie ponad 3,5 tysiąca razy, a u człowieka 70-letniego ponad 2 miliardy razy non-stop. nigdy nie przestaje swojej pracy. Czy śpimy, czy odpoczywamy, czy idziemy, cokolwiek robimy, serce bije. Można by powiedzieć, że to jest właśnie obraz Ojca, który rodzi swojego Syna. Tak jak to serce pompuje krew, podobnie i Ojciec daje swojego Syna, aby poszedł do wszystkich ludzi, objawił im dobrą nowinę, karmił. I Jezus idzie, tak jak ta krew do wszystkich komórek daje tlen, substancje odżywcze. Jezus przychodzi do każdego z nas, także w Eucharystii, mówi: bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało, bierzcie, pijcie, to jest moja krew. Oddaje wszystko, a na końcu oddaje swoje życie i ducha. Ojcze, w ręce Twoje oddaję ducha mego. I tak jak ta krew wraca do serca, oddawszy wcześniej wszystko, podobnie Jezus wraca na łono Ojca martwy. Ale my wiemy, że On nie pozostaje martwy. I tak jak ta krew idzie następnie do płuc, by uzyskać życiodajny tlen, podobnie Jezus zostaje przekazany Duchowi Świętemu, który jest duchem życia i zmartwychwstania, który tchnie, daje boskie ruach, czyli życie. Jezus zmartwychwstaje. Ponownie wraca na łono Ojca, a On posyła go dalej do następnych ludzi i tak bez końca, do końca czasów. Teraz już otwórzmy nasze oczy. To był tylko taki obraz pomocniczy. Słuchajcie, w nas tętni niesamowite życie biologiczne. Serce, krew, płuca, inne jeszcze narządy. To wszystko funkcjonuje tak wspaniale, że człowiek stoi zafascynowany. Ale to jest tylko daleki ślad tego, jak intensywne jest nasze życie duchowe. To wszystko dzieje się w nas od momentu chrztu. Ojciec posyła Syna, rodzi Go, a Syn nam daje wszystko. Eucharystia jest jakby tylko uobecnieniem, uaktualnieniem tego chrztu. Żebyśmy wiedzieli namacalnie, że rzeczywiście Jezus w nas mieszka. To jest niesamowite. Mówiliśmy w niedzielę, że będziemy starali się odkryć piękno duchowe wewnętrznego człowieka. Widzicie, jakie to jest wszystko piękne? My nie musimy czekać na wieczność, żeby żyć w zjednoczeniu z Bogiem. To wszystko odbywa się teraz. Tylko czy my o tym myślimy? Czy my się nad tym zastanawiamy? My ciągle jesteśmy w świecie zewnętrznym, ciągle patrzymy na coś, na reklamy, załatwiamy różne sprawy. Ale czy mamy 15 minut, 20, a może 30 dziennie, żeby wejść w ten inny świat, zamknąć drzwi i zanurzyć się w tym nadprzyrodzonym boskim świecie? Nie dziwmy się, że on jest dla nas obcy, bo my go nie poznajemy. My ciągle jakby żyjemy na opłotkach naszej osoby. Trzeba wrócić do naszego wnętrza. Teresa przed śmiercią powiedziała bardzo ciekawą taką opinię. Ciekawą i taką dosyć też sympatyczną, prawie że śmieszną. Mówiła tak: obawiam się, że Pan Bóg w niebie mnie już niczym nie zaskoczy. No bo wszystko właściwie już mam. Jestem z Nim zjednoczona, jestem cała oddana Jemu, On mieszka we mnie. No czegoż mogę jeszcze więcej chcieć? No więc obawiam się, że mnie nie zaskoczy, ale żeby Mu nie sprawiać przykrości, to będę udawać zaskoczoną. To jest niezłe, prawda? Ale jaka to jest prawda? Ona wiedziała, że właściwie ona już żyje w niebie. My żyjemy już w niebie. Królestwo Boże w nas jest. Nasze życie to nie jest jak poczekalnia, kiedy przesuwamy się z krzesła na krzesło, przybliżamy się do jakichś drzwi, ktoś kiedyś otworzy, wyczyta nasze imię, nazwisko, wejdziemy do środka i powiemy: o, jak tu jest pięknie. Nie. My już jesteśmy w środku, tylko że jeszcze światło jest zgaszone. Moment śmierci to będzie jakby zaświecenie tego pomieszczenia, w którym od dawna byliśmy, otoczeni Trójcą Świętą, Marią, świętymi aniołami, tak jak to tutaj jest, tylko oni są dla nas jeszcze niewidzialni. Śmierć to jest jakby przejrzenie tej rzeczywistości, w której żyjemy. To jest rewelacyjne. Nad tym powinniśmy ciągle się zastanawiać, do tej przestrzeni duchowej każdego dnia powracać. Ludwik Martin, ojciec Teresy, jeszcze jak był kawalerem, zanim wszedł w związek małżeński z Zelią, był już dosyć znanym zegarmistrzem w Alençon, to wiecie, co zrobił? Ze swoich oszczędności kupił taką starą wieżę. Była taka jakaś wieża ośmiokątna, trochę taka ruina. Nikt się tym za bardzo nie interesował. Nazywano to pavillon, czyli pawilon. I on to kupił, lekko wyremontował i jak tylko miał czas wolny, kilkaset metrów od swojego własnego mieszkania, to tam szedł, żeby zanurzyć się w innym świecie. Tam on się modlił. Tam on spotykał się z Bogiem. I potem po ślubie także tam chodził często. My pewnie nie możemy sobie żadnej wieży kupić, ale przecież możemy zastosować to, co nam mówi Ewangelia. Gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi, módl się w ukryciu. A Bóg, który widzi w ukryciu, da się Tobie. Odda się Tobie. Prosiłem o to, abyśmy to uczynili w niedzielę i w te dni poprzednie. Zapytajmy się, czy rzeczywiście tam weszliśmy. A też może być taka myśl. Przecież wiele osób ma swoje jakieś domy, gdzieś tam letniskowe nawet, albo gdzieś po rodzicach, gdzieś w górach, albo na wioskach. A czemu tam nie zrobić jakiegoś takiego jednego pokoju, gdzie będzie można przyjechać w weekend czasem i wejść w inny świat? Nazwijmy to nawet izdebką albo kaplicą domową, obojętnie jak, ale jakieś miejsce, gdzie jest inny świat, gdzie tam wchodzimy, by otworzyć Ewangelię, czytać i zanurzyć się w tym świecie nadprzyrodzonym. Tak niewiele potrzeba. Królestwo Boże w nas jest. Siostry, bracia, można by o tym dużo mówić. Zawsze mam taki trochę dyskomfort, że czas rekolekcji biegnie bardzo szybko, więc cóż, powoli trzeba kończyć to rozważanie, ale jeżeli by ktoś chciał więcej wejść w te wszystkie prawdy, to dzisiaj przywiozłem tak kilka pozycji w duchu tych rekolekcji. O Teresie z Lizie, o modlitwie w ciszy, żeby mniej więcej uzupełnić sobie te treści, które tu słyszymy. Bo to, co tutaj się mówi, to jest tylko jakby takie rzucenie ziarna, ale ono nie może pozostać tak tylko rzucone. Teraz powinna nastąpić kooperacja, współpraca z tym ziarnem. Więc jeżeli ktoś chce po zakończonej Eucharystii, czy też po tej konferencji dla rodziców, tam z tyłu Sylwia, widzę, że już sobie siedzi, będzie obsługiwać. I zapraszam do tego, żebyśmy przedłużali treści tych rekolekcji poprzez osobistą lekturę duchową. Lectio Divina, czyli boskie czytanie. O tym zawsze mówiono w Kościele przez 20 wieków. Kto nie czyta, kto nie wchodzi w te prawdy, nie odkrywa tego piękna duchowego świata i wtedy żyje tylko światem zewnętrznym, który jest ciekawy, owszem, ale świat wewnętrzny jest ciekawszy. Amen.